Radiowo, naukowo.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest profesor dr habilitowana Małgorzata Myśliwiec, kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalistka w zakresie pediatrii, endokrynologii, diabetologii oraz endokrynologii i diabetologii dziecięcej, pełnomocnik z ramienia Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego do współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Parlamentem. Witam panią profesor w studiu Radia Gdańsk. Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Pani profesor, zacznijmy od tego, czy pani wie, co o pani sądzi sztuczna inteligencja. Ja chciałam tutaj zacytować. Według algorytmów jest pani strażniczką standardów nowoczesnego leczenia dzieci w Polsce, która Gdańską Szkołę Medyczną skutecznie łączy z globalnymi trendami. Jak się pani czuje w tej roli i tak przy takiej ocenie przez algorytmy sztucznej inteligencji?
Mogę podziękować tylko sztucznej inteligencji i tak naprawdę się utożsamiam. Jestem strażniczką standardów. Leczenie, szczególnie chorób przewlekłych, powinno być opierać się na wysokich standardach. Moje ponad 30-letnie doświadczenie, szczególnie w zakresie diabetologii, endokrynologii dziecięcej, ale głównie diabetologii dziecięcej, czyli pacjentów, osób z cukrzycą, pokazuje, że powinniśmy leczyć jak najlepiej. Dlatego też całkowicie utożsamiam się.
Dzisiaj to się wszystko w ogóle zmienia. No kiedyś to lekarz, jego oko, jego ręka, jego ucho decydowało. Tak dalej też trochę jest, ale też trzeba znać się na przykład w przypadku cukrzycy chociażby na analizie danych, bo całą masę danych trzeba zanalizować dotyczących właśnie zdrowia pacjenta, parametrów, które, że tak powiem, pomiarowych, które dostarczają rozmaite urządzenia badające właśnie poziom glikemii, poziom cholesterolu, no rozmaitych parametrów. Jak algorytmy AI właśnie wspierają dzisiaj analizę i stawianie diagnozy, leczenie pacjentów, utrzymywanie terapii, modyfikację tej terapii? To jest dzisiaj dla was właściwie już normalna praca, czy to ciągle są jeszcze jakieś nowości i sytuacje, które nie są typowe w codziennej pracy klinicznej?
Tak jak wspomniałam, moje doświadczenie w diabetologii jest ponad 30-letnie. Jak zaczynałam pracę, to leczenie, diagnostykę i leczenie opierało się na podaży insuliny za pomocą początkowo strzykawek, później penów, pomiary glikemii za pomocą glukometrów. Mieliśmy kilka pomiarów w ciągu doby. Tak naprawdę nie wiedzieliśmy, co się dzieje, jakie są poziomy glikemii, jakie są trendy glikemii pomiędzy jednym a drugim pomiarem. Wydawało nam się, że poziom hemoglobiny glikowany 6,2 to jest bardzo dobrze wyrównana cukrzyca. Natomiast kiedy weszły wyroby medyczne, systemy ciągłego monitorowania glikemii, mówimy w diabetologii, że to jest taki drugi przełom po wynalezieniu insuliny, ponieważ naprawdę nastąpił ogromny skok w diagnostyce, leczeniu i monitorowaniu choroby.
Powiedzmy, musimy troszkę się zatrzymać, żeby słuchaczom powiedzieć, że cukrzycy to są dwa rodzaje cukrzycy, prawda? Cukrzyca typu pierwszego i typu drugiego. Ta typu drugiego to jest najczęściej
jest wynikiem nadwagi, otyłości, chociaż czasem
powoduje... I występuje u osób najczęściej w starszym wieku, nie u dzieci.
No, teraz coraz częściej z powodu epidemii, o której pewnie może później powiemy sobie, nadwagi, otyłości, coraz częściej również u dzieci. Natomiast głównie u dzieci to jest cukrzyca typu pierwszego. Jeszcze są cukrzyce tak zwane monogenowe, związane z mutacją różnych genów, które powodują, że komórki beta-trzustki nie potrafią wydzielić insuliny, ale głównie jest ona spowodowana procesem autoimmunologicznym, czyli wykrywamy przeciwciała przeciwko komórkom beta-trzustki, potwierdzamy cukrzycę typu pierwszego. Jest to tak zwane stadium trzecie cukrzycy. Warto to w ogóle wspomnieć, że tak naprawdę cukrzyca rozwija się w okresie bezobjawowym i już dziś mówimy, że jest tak zwane stadium pierwsze cukrzycy, które jest wynikiem właśnie, wykrywamy przeciwciała przeciwko komórkom beta-trzustki, stadium drugie, kiedy pojawiają się zaburzenia w gospodarce węglowodanowej i stadium trzecie,
kiedy rozwija się już choroba.
Kiedy praktycznie wszystkie komórki beta-trzustki są zniszczone.
I teraz chodzi o to, że to, co pani profesor mówiła wcześniej, że kiedyś te pomiary wykonywało się co ileś tam tam godzin, a teraz są specjalne urządzenia, które pacjent ma, że tak powiem, ze sobą cały czas, przez całą dobę i można to monitorować na stałe.
Dokładnie
w czasie
tak,
to... bieżącym właściwie można wiedzieć, co się dzieje z poziomem cukru w organizmie
tak,
u
w ciągu
takiego
doby
pacjenta.
Mamy 289 wyników i to jest bardzo ważne.
Dlaczego to jest tak ważne u dzieci na przykład?
U dzieci i u osób dorosłych. Żeby monitorować
cały czas.
Jest to bardzo ważne, dlatego że mamy wgląd poziomy glikemii, które są aktualne, również widzimy trendy zmian glikemii. Jeżeli mamy poziom 72, to jeszcze, gdyby to był pomiar glukometrem, to bardzo często rodzic dziecka dodawał jakiś posiłek węglowodanowy. W tej chwili, jeżeli widzimy 72 i trend jest w kierunku strzałka w górę, że za chwilę ten poziom glikemii wzrośnie, to znaczy, że nie musi spożywać posiłku. Jeżeli jest trend strzałka w dół, to znaczy, że musi spożyć
posiłek. Czyli łatwiejsza kontrola nad tym wszystkim.
Absolutnie tak. To jest monitorowanie, ale to jest też również efekt terapeutyczny, ponieważ rodzic małego dziecka, czy dziecko starsze, czy osoba dorosła dokładnie widzi, jak na niego wpływa wysiłek fizyczny. Wiemy, że tlenowy obniża poziom glikemii, beztlenowy podwyższa poziom. Jak niektóre produkty spożywcze wpływają na poziomy glikemik. Jest taki rodzaj chleba, który wydaje się, że jest zdrowy. Okazuje się, że poziom glikemii bardzo wzrasta, czyli może poprzez pomiary, a tego nie będziemy, bo to trzeba, każdy może to sobie sprawdzić, porównując różnego rodzaju piekarnie, sklepy spożywcze.
Rozumiem, konkretny jakiś...
Dokładnie, bo to chodzi o dodawanie.
Myślałam, że pani powie, że nie wiem, chleb na przykład, nie wiem, taki żytni, to
wydaje
więcej.
Się, a okazuje się, że niektóry chleb żytni, ponieważ jest bardzo dużo dodanych węglowodanów prosty, powoduje
nie najlepszy.
Więc można zmienić nawyki żywieniowe, czyli tak naprawdę oprócz tego, że monitorujemy poziomy glikemii, jest to bezpieczeństwo, ale przede wszystkim możemy zmienić nasz styl życia i ma to efekt terapeutyczny.
A to jest też taka praca długofalowa, bo jeśli poziom glikemii jest wyrównany, kontrolowany, to też rzadziej dochodzi jakichś powikłań w przyszłości, prawda?
Absolutnie
tak. I
te
urządzenia też pewnie spowodowały, że tych powikłań u pacjentów w długofalowym jakiejś tam obserwacji wy macie mniej.
Jak najbardziej. Szczególnie wtedy, bo sam pomiar systemu ciągłego monitorowania glikemii spowodował, że rodzic cały czas widzi, jaki jest poziom glikemii. Cały czas musi w jakiś sposób wykonywać
czynności.
Co może
być powikłaniem na przykład u dzieci? Złego poziomu.
Przede wszystkim hipoglikemia, czyli niedocukrzenie. Wiemy, że rozwijający się mózg, każda hipoglikemia może powodować zaburzenia w przyszłości poznawcze, charakteropatię, a nawet rozwinąć uszkodzenie mózgu, czyli to jest bardzo ważne. Ale tutaj bardzo mocno chcę podkreślić, że sam system ciągłego monitorowania glikemii daje ten komfort, że widzimy cały czas poziom glikemii, trendy zmian glikemii, ale daje ten dyskomfort, że widzimy, kiedy poziom glikemii wzrasta, kiedy się obniża i cały czas musimy być aktywni. Jest to duże obciążenie dla organizmu, ponieważ wiemy na dzień dzisiejszy, że 40-60 różnych czynników wpływa na poziom glikemii. Jest to bardzo angażujące i dopiero system ciągłego monitorowania glikemii, który połączymy z osobistą pompą insulinową, czyli integrujemy, czyli te informacje, które płyną z systemu ciągłego monitorowania glikemii o poziomie glikemii, trendy zmian glikemii do pompy insulinowej, to ona działa bardzo terapeutycznie i zwalnia z wielu czynności, które do tej pory pacjent
czyli
z cukrzycą musiał robić.
Czyli pompa po prostu podaje, kiedy trzeba odpowiednią ilość leku.
No to jest takie trochę uproszczenie, powiem tak. Pompa przede wszystkim, cały czas w pompie płynie dawka insuliny, tak jak u człowieka zdrowego. Nawet jeżeli śpimy, to mamy pewien poziom glikemii.
Czyli to jest taka zewnętrzna trochę trzustka, jakby
dokładnie,
można powiedzieć.
Czyli cały czas poziom taki bazalny insuliny i w zależności od poziomu glikemii ona tą bazę zmienia. To jest jakby jedna funkcja. Druga bardzo ważna, istotna funkcja, jeżeli jest trend spadającego poziomu glikemii, jeszcze jest w normie, powiedzmy 90, ale już poziom glikemii obniża się, ta informacja płynie do pompy insulinowej. Pompa insulinowa, jeszcze kiedy poziom glikemii jest w normie, zatrzymuje podaż insuliny. To jest jakby druga funkcja. I trzecia funkcja, też bardzo ważna, jeżeli jest trend podwyższonego poziomu glikemii, bo przecież dziecko może gdzieś coś podjeść, prawda? No trudno cały czas pilnować,
żeby nie jadło albo żeby jadło, prawda?
Absolutnie tak. Mhm. W tym momencie, bez udziału pacjenta, automatycznie pompa podaje insulinę. Co jest ważne tak naprawdę zostaje dla rodzica małego dziecka, czy dla osoby z cukrzycą, wpisanie, ile gram węglowodanów, jeżeli to jest to już duży posiłek, ile gram węglowodanów spożywa i wpisuje te gramy węglowodanów, pompa na podstawie kalkulatora wylicza dawkę insuliny, ale rodzic musi nadal podać tą insulinę. I tu jest dobra wiadomość. Jesteśmy świeżo po dużej konferencji w Barcelonie. Jest to taka duża konferencja dotycząca nowoczesnych technologii. Pokazano tak zwane pętle zamknięte, bo to, co mówiłam przed chwileczką, te trzy funkcje, które zwalniają rodzica, osoby z cukrzycą od tych codziennych czynności angażujących osoby z cukrzycą, żeby te poziomy glikemii były w normie, to są tak zwane hybrydowe pompy insulinowe, które są dostępne od zeszłego roku dla dzieci w ramach refundacji. Ale co jest istotne i to jest dobra wiadomość dla dzieci, dla osób dorosłych, o tym pewnie będziemy za chwileczkę mówić, że pompa również będzie reagować na posiłek, który spożywa dziecko czy osoba dorosła z cukrzycą i sama dawkować, wyliczać dawkę i dawkować, czyli naprawdę...
Czyli taka sztuczna trzustka, można powiedzieć.
Dokładnie, to jest tak, można powiedzieć, że jest to sztuczna. Ona jest w ostatnich fazie badań, bardzo dobre są
właśnie
wyniki.
Właśnie, bo wszystkie te rzeczy, o których pani profesor mówi, to są rzeczy oparte badaniami naukowymi. To nie jest jakiś wymysł, że jest jakaś firma, która produkuje jakieś urządzenia, wprowadza na rynek i lekarze bezrefleksyjnie to delegują, żeby pacjenci, prawda, używali, tylko to wszystko jest zbadane.
Dokładnie. I to, co pani
dane Rada... naukowe mówią, że jest to dla pacjenta z korzyścią, dla jego zdrowia i dla jego po prostu terapii, która jest terapią przewlekłą, krótko mówiąc.
Dokładnie. To, co sztuczna inteligencja powiedziała też bardzo, tam jeszcze są trzy słowa, którym bardzo się identyfikuje, że wyznaczam wysokie standardy w oparciu o pracę akademicką w Gdańskim Instytucie Medycznym. Jestem ogromnie zaszczycona, że mogę pracować i mam ogromne możliwości wraz z zespołem przeprowadzać badania, bo badania są w oparciu o badania kliniczne, ale też o naszą praktykę codzienną kliniczną, zebranie tych wyników, opublikowanie i to jest skład, jak gdyby idziemy do dużej, wielkiej bazy międzynarodowej, która pokazuje i tutaj też chciałabym się nawet posiłkować, że metaanaliza 60 badań klinicznych, czyli takie, które są randomizowane albo retrospektywne, albo na 3600 pacjentów z cukrzycą typu pierwszego. Drugie badania z kolei oparte o codzienną praktykę kliniczną obejmujących 170 tysięcy pacjentów pokazały jednoznacznie, że te osoby z cukrzycą, które stosują te pompy, o których ja mówiłam, hybrydowe, czyli te, które już mniej angażują. Dokładnie. Powodują, że jest lepsze wyrównanie cukrzycy. My na dzień dzisiejszy właśnie, w stosunku do oczywiście do osób, które tych pomp nie mają, albo mają pompy insulinowe, które nie są zintegrowane.
No dobrze, pani profesor, ale to wszystko wygląda z punktu widzenia pacjentów dobrze do 26 roku życia w tej chwili chyba w Polsce, tak? Bo później, jak taki pacjent, nie wiem, kończy studia, już jest w tej grupie 26+, to tą refundację, co się dzieje z tą refundacją? On takiej pompy nie może, musi sobie ją kupić po prostu prywatnie, tak? Jeśli chce jej używać dalej.
Dokładnie tak i tu bardzo mocno ubolewamy nad naszymi pacjentami, którzy kończą 26 lat. Mam gro SMS-ów, gdzie moi pacjenci piszą, pani profesor, musiałam zrezygnować z pompy, mam dwójkę dzieci.
Ile taka pompa później kosztuje?
No około 18 do 20 tysięcy, w zależności od rodzaju pompy. To jest duży wydatek dla młodej osoby w wieku 26 lat, gdzie muszą te finanse, wynagrodzenia własne...
Czyli trochę można powiedzieć, ta wasza praca, kiedy to jest pacjent pediatryczny albo młody dorosły, no idzie na marne, tak?
Dokładnie tak, ale tu...
Bo glikemia później się może takiej osobie trochę rozjechać, bo nie ma takiego nadzoru i kontroli nad tym, jak wcześniej.
Oczywiście, ponieważ...
Ale jest szansa jakaś dla tych ludzi?
Żeby 26+,
tak.
I mam nadzieję. Cały czas jestem w czasie rozmów z Ministerstwem Zdrowia. W zeszłym tygodniu byłam na rozmowa z panią prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków u pana ministra Macieja
pana wiceministra zdrowia, tak?
O pana Maciejewskiego, który, była to bardzo dobra rozmowa, który absolutnie zrozumiał i że ta refundacja powinna być. Pokazaliśmy populację dzieci polskich, które od 6 lat stoją na podium najlepiej wyrównanych osób z cukrzycą.
A to jest taki trend ogólnoświatowy, żeby ta refundacja była przedłużona dla tych osób po 26 roku życia? Jak to wygląda?
Ubolewamy nad tym, też pan minister Maciejewski był zdumiony, że Polska wśród krajów unijnych należy do jednych z 3 krajów, czyli Litwy, Malty, bo była jeszcze Estonia, ale w tej chwili też mam już informację, że Estonia likwiduje limit wiekowy. Pozostałe wszystkie kraje europejskie nie mają limitu wiekowego.
I na te używanie tych pomp, na refundację pomp, tak?
Oczywiście, że nie mają i to nie są ogromne koszty. Znowu mamy ogromne wyliczenia ekonomiczne, które też panu ministrowi pokazałam, że warto inwestować w najlepsze technologie, bo ten pacjent, który ma podłączoną pompę insulinową, mówię o tych hybrydowych pompach insulinowych, już po 2-3 latach pozostawia pieniądz w systemie. Tu warto wspomnieć, że na powikłania cukrzycy państwo wydaje 3,3 miliarda złotych. Na leczenie cukrzycy 3,2 miliarda złotych. Jeżeli zainwestujemy, a warto zainwestować w dobre wyroby, bo cukrzycę trzeba leczyć dobrze. Powikłania kosztują ogromne pieniądze. Wspomnę chociażby powikłania incydentu sercowo-naczyniowych kosztuje około 1,2 miliarda.
Co też jest skutkiem cukrzycy bardzo często.
Dokładnie tak.
Ale pani profesor, o jakich pieniądzach pani mówi, bo mówi pani, że jest to wszystko wyliczone, że ci ludzie, którzy kończą 26 lat, mogliby mieć te pompy nadal. To ile to będzie kosztowało system,
już
żeby oni
mówię,
mieli?
Złożyliśmy 2 lata temu kartę problemu opieki zdrowotnej, bo taką kartę się składa, o refundację pomp insulinowych powyżej 26 roku życia. Populacja w pierwszym roku to byłaby mniej więcej 2200 osób z cukrzycą, głównie ci, którzy są, będą jak najbardziej kontynuować.
Będą kończyli po prostu 26 lat.
I tak osoby, które kupują dotychczas te pompy insulinowe, jest ich niewiele, bądź też będą podłączać, więc około to jest 2200, podobnie w drugim, trzecim, czwartym roku bardzo podobnie. Tą kartę i te wszystkie nasze wyliczenia oceniła Agencja Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji, która poparła, że taka populacja rzeczywiście jest i koszt roczny to jest 30 parę milionów złotych. I tak, oczywiście miliony zawsze to jest, wydaje się, dużo pieniędzy, ale to są żadne pieniądze w stosunku do korzyści, które będą dla systemu, ale przede wszystkim dla jakości życia.
To jest 30 milionów w całej Polsce, tak? Nie w województwie pomorskim.
I wskazujemy
w całej Polsce, można powiedzieć, to są, jakby się podzieliło Polskę na, to 2 miliony na województwo dodatkowych pieniędzy.
Więc
w budżecie NFZ-u to chyba nie są jakieś znaczące takie środki, które by przeważyły, czyli z korzyścią, pani zdaniem.
To jest absolutnie ogromna korzyść, która i dla systemu, i dla przede wszystkim jakości życia pacjenta, bo tak jak wspomniałam, powikłania kosztują dużo więcej. Mało tego, my wskazujemy źródło, z którego można finansować pompy insulinowe. Szanowni państwo, i pani redaktor dokładnie wie, o podatku cukrowym. Jest tam wpisane, że od 3 do 4% powinny być przeznaczone te pieniądze na profilaktykę i leczenie.
I nawet jeszcze państwo wskazaliście ministrowi, gdzie można szukać pieniędzy na pokrycie tych kosztów.
I w ciągu 4 lat podatek cukrowy to jest około 8 miliardów złotych. 2024 to jest 1,7 miliardów złotych. To jest ułamek procenta na pompy
insulinowe. No i jakie są szanse, że to się uda zrealizować?
Ja jestem optymistką niepoprawną. Udało się i mam nadzieję, że w 2013 roku była refundacja pomp dla dzieci i młodzieży, właściwie młodych dorosłych do 26 roku życia, wprowadzona przez ówczesną panią minister, później panią premier.
Też pani za tym chodziła, krótko mówiąc, kolokwialnie.
Ewa Kopacz, która praktycznie, jeżeli wytłumaczyliśmy, absolutnie przyjechała do nas, była u nas w klinice, powiedziała, jak najbardziej wszystkie dzieci będą podłączone. Natomiast teraz jest szansa, mamy panią minister z naszego województwa pomorskiego i bardzo liczymy na to. To jest oczywiście efekt pracy nie tylko mojej, jestem jak gdyby przedstawicielką Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięskiej, wszystkich stowarzyszeń pacjenckich, mówimy jednym głosem. Nawet dekalog stworzyliśmy potrzeb dla pacjentów, dla osób z cukrzycą. Na pierwszym miejscu chcemy właśnie refundację osobistych pomp insulinowych powyżej 26 roku życia.
Profesor doktor habilitowana Małgorzata Myśliwiec, kierownik Katedry Kliniki Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalistka w zakresie diabetologii, endokrynologii pediatrii oraz endokrynologii diabetologii dziecięcej, jest moim Państwa gościem. Teraz będzie krótka przerwa, po której będziemy mówić m.in. o badaniach poziomu cholesterolu u dzieci.
Radiowo, naukowo.
Joanna Matuszewska, wracamy do Państwa z moim gościem, profesor dr habilitowaną Małgorzatą Myśliwiec, kierownikiem Katedry i Kliniki Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalistką w tym zakresie, a także pełnomocniczką z ramienia Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego do współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Parlamentem. Ta współpraca dotyczy m.in. zorganizowania lepszego leczenia, pełnego leczenia osobom po 26 roku życia, które mają cukrzycę typu pierwszego i tracą refundację na używanie pomp insulinowych. Być może uda się załatwić sprawę tych refundacji, żeby ta refundacja, te kryterium wiekowe zostało zniesione. Tutaj pani profesor przez ostatnie kilkanaście minut o tych planach opowiadała, ale tak mam takie pytanie, pani profesor, czy my takimi działaniami, nie refundując właśnie w pewnym momencie, albo jest brak dostępu, czy nie wiem, trudność w umówieniu się do diabetologa dziecięcego, czy my nie przegrywamy też walki z nadwagą u dzieci, bo dzieci z nadwagą często manifestują tą nadwagę później też cukrzycą właśnie, która się rozwija. Co my musimy robić właśnie teraz, w 26 roku, żeby za 10 lat nie zalała nas fala powikłań u dzieci, które nie dostały pewnego leczenia, nie dostały się gdzieś do lekarza, rodzice nie wiedzieli, lekarz nie pokierował i będziemy mieć falę takich powikłań metabolicznych u młodych dorosłych. Młodych dorosłych z otyłością, których trzeba leczyć, mają cukrzycę, mają nadwagę, mają nadciśnienie tętnicze, no i zaczynają po prostu chorować.
Dokładnie. Rozwój cywilizacyjny dał nam bardzo dużo pozytywnych rzeczy. Mamy otwarte okno na świat, natomiast też niestety zalała nas żywność śmieciowa i z tym, co na dzień dzisiejszy się zmagamy, to przede wszystkim właśnie z nadwagą i otyłością. 3/4 dzieci ma nadwagę lub też chorobę otyłościową, bo tak już też tak to rozumiemy. 3/4 niestety. Kiedyś trudno było wyszukać dziecka z nadwagą otyłością, same były szczupłe osoby. Na pewno to jest zmiana nawyków żywieniowych, dostęp do żywności
śmieciowej.
Dzieci też
mniej się ruszają, prawda?
I przede wszystkim właśnie mniejsza aktywność, czyli te gry podwórkowe zamieniły się w gry komputerowe. I to nie jest wina tych dzieci. Nie jest nawet wina tak do końca tych rodziców, ponieważ no, one są, jest dostęp, jest certyfikowane ta żywność. Więc to, co powinniśmy na dzień dzisiejszy zrobić, to przede wszystkim, aby ten dostęp był do dobrego jedzenia.
Kiedyś po prostu mama przychodziła z pracy, gotowała obiad, prawda, z produktów, które kupiła sama albo miała gdzieś tam z działki. Teraz po prostu często są gotowce, bo rodzice też przychodzą później, dłużej pracują, inaczej pracują.
Dokładnie
i
tak.
I dzieciom
dokładnie
się daje
tak
rzeczy przetworzone, tak?
Aczkolwiek rodzice coraz... Widzimy, że coraz częściej zaczynają sami gotować. Bardziej chodzi o ten czas, gdzie dziecko spędza poza domem.
No czasami to jest 10-12 godzin.
Dokładnie
nawet,
tak. No i najczęściej zachodzi do pobliskiego sklepu, gdzie dostaje bułę z parówką. To już jest 15 kostek cukru. Następnie napój, gdzie jest drugie 15 kostek cukru. Wysokie poziomy glikemii, nadmiernie wydziela insulinę. Spada poziom glikemii, a więc w trakcie w trakcie lekcji zaczyna być taki właśnie podsypiający i tak naprawdę, czyli znowu coś słodkiego chce zjeść.
No dobrze, ale większość dzieci chodzi do szkół, no prawie wszystkie chyba chodzą do szkół, tak, w pewnym wieku. No i tam jest żywienie, są stołówki w szkołach najczęściej, prawda? Czy to żywienie, jak pani tak patrzy, no okiem specjalisty, lekarza, też profilaktyka, prawda, to ono jest dobre, tak jak pani ma taki wgląd i, nie wiem, wiedzę na ten temat, czy może powinniśmy się jakoś bardziej przyjrzeć też jadłospisom w szkołach, czy przedszkolach, żłobkach, jak te dzieci są tam karmione, czy nie są karmione właśnie też w taki sposób, że to jest jakaś tam żywność kupowana, gdzieś gotowa, przetworzona, niegotowana, nie tak robiona, ze względów finansowych, bo to taniej.
Coraz częściej,
jak pani myśli?
Coraz częściej moja córka chodziła do przedszkola, do szkoły i byłam bardzo zadowolona, ponieważ w przedszkolu właśnie panie gotowały, były panie kucharki, nie była to gotowa żywność. W szkole były bardzo dobre obiady, 3 do wyboru i bardzo dużo warzyw, owoców. Sklepiki również pod właśnie namową rodziców, rady rodziców, żeby był dostęp do kolorowych warzyw. I wydaje się, że warto promować szkoły.
Czyli szkoły? Okej, tak? Pani zdaniem?
Znaczy nie, to są pojedyncze szkoły.
To są pojedyncze
szkoły, ale wiem, że na poziomie Ministerstwa Zdrowia, Edukacji ma wyjść rozporządzenie, które będzie dotyczyło właśnie zmiany profilu produktów żywnościowych dla dzieci właśnie w sklepikach. Więc myślę, że w tym kierunku absolutnie, żeby dostęp był, zamienimy to nie na jakieś takie mało atrakcyjne produkty wizerunkowo. Niech one również będą kolorowe, ale marchewka jest kolorowa, papryka jest kolorowa. Również wszystko może być smaczne.
Na pewno pani wie z doświadczenia też lekarza, bo wy też karmicie przecież w szpitalu. Są dzieci, które nie zjedzą nic zielonego właśnie.
Tak, i oczywiście
albo
też,
czerwonego.
I też trzeba uszanować. Uszanować zawsze
nie jest takie proste.
Można zamienić, natomiast ważne jest, aby o tym mówić. Cieszę się, że wróci.
Moja córka była z tych, co nie jadły zielonego. Fasolki na przykład. Bo,
dokładnie. Tak, oczywiście. I też trzeba uszanować.
Na szczęście minęło jej. Ale pani profesor, to minął rok, odkąd Ministerstwo Zdrowia, zresztą za pani też sprawą trochę i zespołu, wprowadziło lipidogram do bilansu 6-latków. Lipidogram, czyli badanie poziomu cholesterolu. Niektórym to się wydawało dziwne, dziwaczne wręcz bym powiedziała. Po co właściwie badać poziom cholesterolu u 6-letnich dzieci, które generalnie są jeszcze na początku tego swojego życia i nie zdążyły zapracować na jakieś tam problemy tego typu. Ale jak sytuacja wygląda w kwietniu 26, czyli można powiedzieć prawie po roku od wprowadzenia? Czy mamy już jakieś pierwsze dane pokazujące jakąś falę zaburzeń lipidowych u polskich dzieci? I po co właściwie wyście to forsowali, żeby ten lipidogram wykonywać? Bo z tego co wiem, to nie wszyscy nawet rodzice się zgadzają na takie badania, prawda? Bo dziecko trzeba ukuć, pobrać krew. I po co to wszystko?
Bardzo prosta odpowiedź. Powiem tak, że współpracuje się z podstawową opieką zdrowotną bardzo, bardzo dobrze. My przekazaliśmy do wszystkich lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, lekarzy rodziny, lekarzy pediatru, algorytm postępowania w zależności od poziomu lipidów, cholesterolu całkowitego, trójglicerydów, LDL cholesterolu, dalej przekazanie pacjenta, dziecka, u którego jest właśnie podwyższony poziom.
Czyli dziecko może mieć podwyższony poziom
cholesterolu. Absolutnie tak. I pokażę dalej, jak wygląda opieka nad tym dzieckiem. Praktycznie rzecz biorąc, tą ścieżkę już została wypracowana. Natomiast to, co najważniejsze, co pani redaktor się zapytała, po co lipidogram? Po pierwsze, ponad 20% dzieci ma zaburzenia lipidowe. Oczywiście w większości są one związane z nadwagą i otyłością, ale gro może mieć, i wtedy widzimy to jako nadwaga, otyłość, bardzo rzadko może być pod bardzo wysoki poziom trójglicerydów i wtedy są objawy kliniczne w postaci zapalenia trzustki. Natomiast w 90% kiedy nie jest to nadwaga i otyłość, to są choroby. Lipidogram, podwyższony poziom cholesterolu nie boli i nie ma żadnych objawów klinicznych.
Czyli dziecko może być, krótko mówiąc, dziecko może być szczupłe.
Może być szczupłe,
może mieć wysoki poziom cholesterolu, o którego nikt nawet nie podejrzewa.
Nikt nie wie. Do tej pory, kiedy nie było badań przesiewowych, wykrycie najważniejszej choroby, tak zwanej hipercholesterolemii rodzinnej, która występuje często, bo to jest 1 na 200 osób, wykrywaliśmy u sportowców. Dlaczego? Dlatego, że tam był wykonany lipidogram i okazało się, że był bardzo wysoki poziom LDL cholesterolu. Wykonaliśmy badanie genetyczne w kierunku hipercholesterolemii rodzinnej. Okazało się, że jest mutacja. I ponieważ jest to choroba dziedziczna w sposób autosomalnie dominującą, więc na 100% jeden z rodziców właśnie ma tę chorobę, a następnie tą metodą kaskadową.
Czym ona grozi?
Ona grozi w tym, że w wieku 35 lat, 40 lat występują incydenty sercowo-naczyniowe, często kończące się zgonem.
Czyli zawały, krótko mówiąc, albo udary, tak?
Albo udary mózgu.
Najczęściej
zawał u młodych ludzi, bo trzeba pamiętać, że jeżeli nie wykryjemy w okresie dzieciństwa hipersemii rodzinnej i nie leczymy, to ryzyko wystąpienia incydentu sercowo-naczyniowego tak w młodym wieku jest 100 razy większe niż u
czyli
pacjenta.
Krótko mówiąc, przez te badania cholesterolu u dzieci możemy jakby wykryć też tą chorobę u jednego z rodziców i zapobiec jej, tak?
Że rodzic, jeśli mówiąc, jeszcze żyje, prawda?
Jeśli żyje jeszcze.
A dlatego, dlaczego bilans sześciolatka? Bo im młodsze dziecko, tym relatywnie młody rodzic. Być może też i dziadka. Do nas trafiła mama z bilansu sześciolatka, gdzie LDL 380 u dziecka, zdrowego, szczupłego i mówi, szkoda, że tego bilansu sześciolatka i badań tego lipidogramu w ramach bilansu sześciolatka nie było, ponieważ w maju zmarł nasz tata i na 100% miał hipercholesterolemię rodzinną nieleczoną. Czyli po pierwsze, ponad 20%, dlaczego lipidogram? 20% dzieci ma zaburzenia lipidowe. Po drugie, jest przebieg bezobjawowy. Wykrywamy przy okazji inne choroby, które mają wpływ na podwyższony poziom cholesterolu.
Dobrze, ale pani profesor, kto później te dzieci leczy? Jeśli jest zrobiony bilans sześciolatka, wychodzi taka właśnie sytuacja, że ten poziom jest zawyżony, wzywacie, nie wiem, rodzica, co się dalej dzieje?
Co ci ludzie mają robić?
Lekarz, rozumiem, rodzinny pediatra wie, co ma zrobić, pokierować,
absolutnie,
gdzie, jak to...
Absolutnie tak. Więc z pomocą panią profesor Mastara-Szmigę z Konsulta Krajowego do Spraw Medycyny Rodzinnej stworzyliśmy algorytm postępowania, o którym powiedziałam. Jest on zawieszony na wszystkich stronach endokrynologii, diabetologii dziecięcej, Towarzystwa Lipidologicznego, Kardiologicznego. Cały algorytm postępowania, mało tego, jest również tam zawarte są ośrodki, które zajmują się zaburzeniami lipidowymi. Jest już 16 ośrodków.
I co, cała rodzina wtedy?
Cała rodzina do nas przychodzi. Mhm. Oczywiście powtarzamy, wykluczamy inne choroby, które mogą mieć wpływ na wzrost poziomu tego na przykład LDL cholesterolu. Następnie mamy również wpisane ośrodki kardiologiczne. U nas mamy piękną współpracę z panem profesorem Krzysztofem Chlebusem, czyli Centrum Leczenia Hipersemii Rodziny, ale również w innych ośrodkach, w wszystkich województwach również jest połączenie.
Powiedziała pani, że to jest dosyć częste.
Jeden na 200 osób.
Jeden na 200 to też dzieci dotyczy, tak?
Jeden na 200.
Teraz z tych badań, które przez rok były przeprowadzane, stwierdziliście już przypadki,
jak
udało się wykryć?
To nie jest rok, bo to tak naprawdę się w sierpniu rozpoczęło. Rozporządzenie wyszło w maju, w życie weszło w lipcu, bilanse rozpoczęły się w sierpień, wrzesień i mam dane tu przed sobą z Narodowego Funduszu Zdrowia, gdzie między sierpniem a grudniem wykonano lipidogram u 16 tysięcy dzieci, więc liczę na to, że do dnia dzisiejszego to jest ponad 30 tysięcy. Te dzieci trafiają do naszych ośrodków, oczywiście nie wszystkie, bo część też napisaliśmy, które mają pozostać i następnie do nas trafiają, potwierdzamy bądź też nie potwierdzamy na przykład hipersemię rodzinną. Są w naszych ośrodkach. W naszym ośrodku gdańskim mniej więcej około 8 razy w miesiącu są przyjmowani pacjenci w ramach poradni diabetologicznej i endokrynologicznej. Dlatego nam bardzo zależy.
Są poradnie właśnie lipidowe? Czy...
Tak, dokładnie. Mamy na drzwiach napisane poradnia lipidowa, ale rozliczamy to z kontraktu diabetologicznego, endokrynologicznego, dlatego też będąc u pana wiceministra Maciejewskiego. Również wystosowałam taką prośbę o wyodrębnienie właśnie z poradni diabetologiczno-endokrynologicznych w całej Polsce, bo to się dzieje w całej Polsce, nazwałem poradni lipidologicznej i pracując jednocześnie w ramach odwróconej piramidy świadczeń w Ministerstwie Zdrowia, zabezpieczyliśmy tak zwaną poradę lipidową, ponieważ całą diagnostykę nie musimy wykonywać w ramach hospitalizacji, a w ramach poradni lipidowej.
Czy teraz, pani profesor, największy problem jest w czym? Żeby przekonać, bo nie wszyscy rodzice, po pierwsze, bilans sześciolatka nie jest obowiązkowy, no nie trzeba tego bilansu robić. Większość rodziców chyba robi jednak.
I jednak robi, tak. Ale tu bardzo mocno bym chciała nacisnąć, żeby my tak zbadali ten bilans sześciolatka jako lipidogram, natomiast należy zbadać w każdym wieku, czy to dziecko ma czterolatkę, czy ma latek 10.
Może poprosić rodzic
oczywiście o zbadanie lipidogramu i o to bardzo mocno apelujemy
do rodziców. I lekarz nie może odmówić, jeśli rodzic
o to
prosi.
Nie może, bo to jest badanie bardzo tanie i naprawdę bardzo zaskakujące. Do nas lekarze dzwonią, mówią: pani profesor, zaczynamy, jest coś niesamowitego, wykryliśmy kolejną osobę. My chcemy nawet w całej Polsce, na środkach lipidologicznych wystosowywać taki list gratulacyjny z podziękowaniem, jeżeli już wykryjemy hipersemię rodzinną, że dzięki temu uratowano zostało ile żyć, ponieważ uratujemy jedno z rodziców.
Czyli co można powiedzieć rodzicom, którzy uważają, że to poziom cholesterolu i to kłucie dziecka i ten płacz, no bo wiadomo, że to jest dla dziecka nieprzyjemne badanie, że to jest przesada na przykład, że w tym wieku.
Żadna przesada, bo przy okazji można oczywiście zrobić morfologię, którą należy wykonać. To jest małe ukłucie, które pozwoli wykryć chorobę, włączyć odpowiednie leczenie, a jednocześnie uratować najbliższych.
Czyli przy tej morfologii warto poprosić o poziom cholesterolu również i...
O lipidogram. Bardzo ważny jest lipidogram. Leczenie możemy włączyć już od 6 roku życia. Jeżeli nie mamy efektów terapeutycznych przy stosowaniu na przykład statyn, to mamy również napisany przez nasz zespół program lekowy z inhibitorami PCSK9, gdzie możemy również włączyć i ci pacjenci, to jest najważniejsze, w wieku 18 lat ten program lekowy, który włączyliśmy u pacjenta, on idzie razem do osób dorosłych i już są te ośrodki kardiologiczne, w których pacjent jest przyjmowany, bądź zwrotnie, bo jeżeli do ośrodka kardiologicznego zgłosi się rodzic z podejrzeniem hipersemii rodzinnej i wykryta zostanie hipersemia rodzinna, no to wówczas wiadomo, że jedno z dzieci ma 50% ryzyko odziedziczenia tej choroby, który następnie kierowany jest do tych naszych
Musimy
ośrodków.
Pani profesor powoli kończyć i na koniec chciałam panią jeszcze zapytać, że gdyby pani miała wskazać jakąś jedną zmianę w prawie, taką w prawie tym dotyczącym pediatrii i leczenia dzieci, która by odmieniła życie tysięcy dzieci w Polsce, które mają choroby metaboliczne, to co to by było?
Czy ja bym przede wszystkim zmieniła żywienie, czyli prawo, żeby bardzo wyraźnie było napisane, jakie są szkodliwe substancje w danym produkcie.
Żeby rodzic mógł się zorientować na półce sklepowej,
absolutnie
tak?
Absolutnie tak. Muszą to być wyznaczone, jasno napisane, nie wiem, z wykrzyknikiem, zakaz reklam, które zachęcają do żywienia, bo te substancje, które są wzmacniacze smaku, tak, żeby ta żywność była kolorowa, żeby była długoterminowa, to są substancje, które na pewno wywołują również choroby autoimmunologiczne. Tak zmieniają komórki, czy to jest komórka beta trzustki i rozwija się cukrzyca typu pierwszego, czy komórka tarczycy. Mamy bardzo duży wzrost u dzieci. To pewnie będzie innego dnia temat. Dokładnie. Mm-hmm. Raka tarczycy, prawda? Nie ulega wątpliwości, że czynniki środowiskowe, oczywiście to nie są jedyne, ale
te wszystkie rzeczy, które w żywności, one pani zdaniem zmieniają i to jest chyba udowodnione naukowo, że one zmieniają po prostu gospodarkę hormonalną, prawda?
Hormonalną, cały układ immunologiczny, te wszystkie choroby autoimmunologiczne, więc oczywiście dosyć ciężko jest walczyć z producentami żywności.
A to trzeba byłoby w całej Unii chyba zmieniać,
to
prawda?
By było. Więc to jest tu bym źródło, że tak powiem,
zmiany
zmieniła.
W prawie. Dokładnie. Dziękuję bardzo pani profesor.
Dziękuję bardzo.
Profesor doktor habilitowana Małgorzata Myśliwiec, kierownik Katedry Kliniki Pediatrii, Diabetologii, Endokrynologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalistka w zakresie pediatrii, endokrynologii, diabetologii oraz endokrynologii, diabetologii dziecięcej oraz pełnomocniczka z ramienia Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego do współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Parlamentem była moim gościem. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Audycję zrealizował Artur Seruga, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Radiowo, naukowo.